Zacząłem w tamtym tygodniu kazanie Jeremiasz i jego wierność powołaniu. I kiedy zacząłem studiować ten temat już kilka tygodni temu, zostałem naprawdę do głębi poruszony. Wiedziałem, że Jeremiasz jest Bożym mężem. Wiedziałem, że Bóg go powołał. Ale kiedy zacząłem zgłębiać ten temat, po prostu dostrzegłem wiele, wiele po prostu myśli, które Bóg użył w stosunku nawet i do mnie. Jeremiasz to był szczególny człowiek, naprawdę szczególny człowiek. Niektóre tylko myśli dość szybko powtórzę może i później wejdę w ciąg dalszą tego kazania. A więc Jeremiasz jako 24-letni człowiek został powołany przez Boga. A więc młody człowiek. Powołany był w takim okresie, oczywiście był synem kapłana. Kiedy Bóg go powoływał, to on właściwie to bronił się od tego. Tak jakby zdawał sobie sprawę, co będzie w tym wszystkim. Człowiek, który przykłada ręce do pługa, on nie może oglądać się wstecz. Jeremiasz w jakimś stopniu on rozumiał to, że to nie będzie takie wygodne w jego życiu, że wiele oporów, przeciwności napotka. A więc jeżeli by mogła być jakaś droga ucieczki, wyjścia, on wolałby raczej, po prostu raczej nie przyjąć to. Ale Boży Duch tak go nasilał, on to wyraźnie odczuł, omalże, że stał się wewnątrz tak jakby niewolnikiem. Zdał sobie sprawę, że z Bogiem nie wygra, że musi się poddać Bogu, że Bóg go powołuje i on to zadanie musi wykonać. W tym okresie królowie zmieniali się tak szybko, że jeden za drugim. On żył na przestrzeni 5 królów judejskich. Jerozolima była jeszcze nie zniszczona, ale już blisko. Izrael jako państwo, to wielkie mocarstwo Salomona, po prostu wszystko poszło w miazgi, tylko skrawek został Judy. I w tym okresie Bóg powołał tego człowieka, Jeremiasza. W pewnym okresie Bóg skierował do niego słowo. On się wykręcał, po prostu tłumaczył się. Mówił: Panie, niby tak, z jednej strony mówił tak, niby się zgadza, ale później ale. Tak jak wielokrotnie to jest charakter człowieka, że czasami szybko, pochopnie coś mówimy, zgadzamy się, obiecujemy, ale później mamy 10 razy ale albo nie, albo jak to będzie. On się tłumaczył, że nie umie mówić. On mówił: no Panie, przecież ja się nie nadaję. Właśnie Bóg takich ludzi chce. Bóg nie chce takich ludzi, to nie znaczy, że Bóg ich nie kocha. Bóg kocha, ale Bóg chce ich wpierw zmienić. Ale Bóg nie chce takich ludzi, którzy mówią: ja wszystko wiem, ja jestem najlepszy, nikt nie jest taki jak ja. Zresztą ja nie potrzebuję żadnej pomocy, ja sobie sam poradzę. Bóg takich ludzi nie potrzebuje, bo wtedy właściwie oni swoimi słowami tak jakby mówią, że Jego nie potrzebują, że Boga nie potrzebują. Ale Bóg potrzebuje takich ludzi, którzy mówią rzeczywiście o swojej potrzebie. I ten Jeremiasz mówił: Panie, po prostu nie nadaję się. On mówił prawdę z jednej strony. Po pierwsze, że był młody, niedoświadczony, nie potrafił tak mówić. A jak będzie mówił? Przecież są kapłani, są ludzie starsi. Co on będzie im mówił? Oni go słuchać nie będą. Ale Pan mówi, że Pan włoży w jego usta jego słowa. A więc Bóg coś dokona w życiu tego człowieka. A więc ten człowiek nie będzie wtedy przypisywał sobie, że to on taki był. No, Jeremiasz taki nie był, ale taki się stał. Dlatego, że Bóg coś zrobił. Co Bóg w twoim życiu zrobił? Czy jakaś zmiana nastąpiła? Sam oceń. Mówiłem w wielu miejscach. Ja mam wiele świadectw. Najważniejsze świadectwo, największy cud w moim życiu, to jest cud nowego narodzenia, że Bóg mnie zbawił. Nie, że ja zacząłem wierzyć, bo ja wierzę zawsze, ale że nowo narodziłem się. Że zrozumiałem, że jestem grzesznikiem. To jest największy cud jakikolwiek. Jeżeli chodzi o inny cud mojego ciała, to, że powinienem co najmniej 2 razy umrzeć, a jeszcze żyję. A to było 50 lat temu. a jeszcze żyję. I podobne świadectwo słyszałem tutaj, jak ten nawrócony ksiądz, a ten dzisiejszy pastor mówi za tych dzieci, które oni adoptowali. Troje dzieci adoptowali. Że to dziecko jest tak samo chore i lekarz daje 10 lat. Dla mnie lekarz dawał 12. 51 lat się pomylił. Ale oprócz tego innym cudem wielkim to jest to, że Bóg dał mi odwagę mówić do ludzi. Dlatego, że dzisiaj stoję. Ktoś może pomyśleć, nie wiem zresztą, co myślicie o mnie. W razie ja wiem, kim ja jestem. Ja wiem, że bez Boga ja bym tutaj nie był. Ja wiem, że bez Boga ja bym nie powiedział słowa do was. Ja wiem, że bez Boga by się słowa nie wyciągnęli z moich ust. Ale wiem, co Bóg zrobił. Podobnie zrobił, co z Jeremiaszem. Oprócz Nowego Narodzenia Bóg włożył swoje słowo w moją duszę, w moje serce. I dlatego, kiedy się dzielę tym słowem, chcę mówić o nim i mogę mówić o nim i mogę mówić jeszcze i kiedy skończę, dalej mogę mówić o nim. To jest Bóg. Jeremiasz to przeżył na swojej skórze. Bóg uczynił wspaniały cud. To, że dał jemu te słowa, które być może on nawet nie układał, nie wiedział, jak one będą brzmieć, o czym one będą mówić, ale Bóg włożył te słowa przez swojego ducha w jego usta, w jego duszę. Jeden człowiek stał i mówił te słowa. Ale jako młody bał się i Bóg o tym wiedział. Dlatego Bóg uczynił go twardym, odważnym, bohaterem, bohaterem wiary. Bóg może uczynić również w twoim życiu podobnie. Bóg właśnie mówi, że nie bój się, nie bój się, nie bój się, że Bóg uczyni go czymś wielkim, miastem warownym i tak dalej. I Bóg go powołał około 626 roku przed naszą erą. Bóg dał mu konkretne zadanie. Bóg, kiedy człowieka powołuje, daje zadanie, Boże zadanie, nie człowieka zadanie. Powołany człowiek wykonuje to, nie co on chce, ale to, co Bóg chce. A to jest wielka różnica. Nawet znajdziemy w Piśmie Świętym, w swoim czasie apostoł Paweł wypowiedział się, że jest zniewolony przez ducha. Ale jest to różnica. Czy czasami duch przychodzi pański na ciebie i omalże tobie mówi, że nie masz innego wyjścia, musisz to zrobić i jesteś świadomy tego, że to Boży Duch coś działa w tobie, On ciebie przemienia, On ciebie popycha do czegoś, On tobie mówi, co masz zrobić. To Boży Duch czyni. To Boży Duch czyni. Jeżeli sam człowiek sam czyni od siebie, to po prostu zacznie i skończy, nic z tego nie będzie. Ale jeżeli Bóg coś czyni w człowieku, to Bóg rozpoczyna i dokończy. I rezultat będzie. I owoc będzie. To, co najgorsze, Jeremiasz dostrzegał już i on bolał, dlatego że miał przepowiadać tragedię dla Bożego narodu. Wiecie, jaki to ból dla tego, który o tym to ogłasza? Jeremiasz miał to akurat ogłaszać. On nie ogłaszał złote góry, że Pan będzie z wami, Pan będzie błogosławił, Pan opuścił ich, dlatego że oni wypchnęli Boga ze swojego życia. Boży naród to zrobił. Wypchnęli Boga, bałwochwalstwo, 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 odstępstwo od Boga, ale Bóg, który kocha, Bóg, który nie rezygnuje, posyła Jeremiasza, mówi, mówi, mówi i tak jakby bez odzewu. I takie życie miał Jeremiasz. Przeczytajmy, co zrobili dla Jeremiasza, kiedy on był zawsze przeciwko temu, co oni by chcieli słyszeć, uczeni w Piśmie, chodzi mi o kapłanów, a nawet o króla. W końcu dosyć, trzeba jego zniszczyć. Wtedy wzięli Jeremiasza i wrzucili go do cysterny syna królewskiego Malkiasza, znajdującej się na dziedzińcu wartowni, a spuścili Jeremiasza na powrozach. W cysternie nie było wody, lecz tylko błoto. I ugrzązł Jeremiasz w błocie. Lecz gdy Etiopczyk Edomelek Eunuch, będący na służbie w Pałacu Królewskim, usłyszał, że Jeremiasza osadzono w cysternie, a król zasiadał wtedy w bramie beniamińskiej. Wyszedł Ebedemelek z Pałacu Królewskiego i odezwał się do króla tymi słowy: Królu, mój panie, źle postąpili ci mężowie we wszystkim, co uczynili z prorokiem Jeremiaszem, że go wrzucili do cysterny. Zginie tam w dole z głodu, bo w mieście nie ma chleba. Wtedy król rozkazał Etiopczykowi Ebedemelekowi: weź sobie stąd 30 ludzi i wyciągnij proroka Jeremiasza z cysterny, zanim umrze. Wziął więc Ebedemelek ze sobą ludzi i udał się do Pałacu Królewskiego, do pomieszczenia pod skarbcem i wziął stamtąd łachmany ze znoszonych podartych szat i spuścił je na powrozach Jeremiaszowi do cysterny. Potem rzekł Etiopczyk Ebedemelek do Jeremiasza: połóż łachmany ze znoszonych i podartych szat pod pachy twoich rąk pod powrozy. Jeremiasz uczynił tak. Potem wyciągnęli Jeremiasza powrozami i wydostali go z cysterny i przebywał Jeremiasz na dziedzińcu wartowni. W tej cysternie Jeremiasz był skazany na śmierć w postaci utopienia w błocie. Nie od razu, że woda go zalała, ale błoto. Jeżeli ten człowiek, Etiopczyk, jeżeli Bóg go by nie poruszył jego serce, jeżeli Bóg by go nie użył w stosunku do Jeremiasza, Jeremiasz z punktu ludzkiego był skazany na śmierć. Ja tak sobie myślę, czy Bóg to nie przewidział, skoro Bóg dał zadanie dla Jeremiasza, trudne zadanie do wykonania. Jeden przeciwko wszystkim, nie jest to łatwo. Jeden przeciwko wszystkim, akurat w tej pozycji był Jeremiasz. Nawet jego rodzina nie była za nim, a było przeciwko. Jeremiasz nie miał nikogo, nie miał żony, nie miał dzieci, nie miał do kogo się udać. Miał tylko tego jednego sekretarza, który jemu towarzyszył, który w jakim stopniu jemu pomagał i zapisywał to, co Jeremiasz jemu dyktował. Jeremiasz doświadczył wiele rzeczy. Widział, jak to słowo, które głosi, to słowo, które Bóg mu dał, było palone na ognisku, poniewierane, niszczone. Serce Jeremiasza bolało, dlatego że to nie były jego słowa, to były Boga słowa, które Bóg włożył w jego duszę. To było coś strasznego przeżyć dla Jeremiasza. Taki był Jeremiasz. Chciał ratować tych, którzy mu, obrazowo mówiąc, bili go po rękach i mówili: nie dotykaj nas, bo jesteś naszym wrogiem. Pomimo tego, że Jeremiasz mówił, co Boży naród spotka, ale jego serce bolało, bo on odczuwał już ten ból w swojej duszy, co Boży naród będzie przeżywał. Taki jest Boży sługa i wierny Jeremiasz. Boży sługa, nawet jeżeli ma słowo od Boga, nawet jeżeli to bardzo ostre słowo, on nigdy nie powie dobrze jemu czy dobrze im za to. On nigdy tego nie powie, ale on będzie odczuwał, przeżywał. On będzie to przeżywał w swojej duszy. Jeremiasz to przeżywał. I tu można bardzo łatwo rozpoznać tego, którego Bóg powołał, a nie który sam siebie powołał. Bóg wiedział, że Jeremiasz znajdzie się tam, w tym bagnie. Bóg wiedział. Wiedział, że jeszcze Jeremiasza służba nie została skończona. I dlatego Bóg go posłał, tego Etiopczyka, żeby za pomocą jego i innych ludzi on był wyciągnięty. I nawet jak on był wyciągnięty, to i tak został jeszcze w więzieniu. Nie został na wolności, a miasto już jest okrążone. Już wróg się zbliża wokół miasta, wokół Bożego ludu, wokół Jeruzalem. A Jeremiasz dalej jest we więzieniu. On mówił, co będzie z tym miastem. Oni nie wierzyli, a teraz zaczynają widzieć to swoimi oczyma. Mimo to Jeremiasz był przepełniony gniewem Pana. Zawsze, kiedy mówił, to nie znaczy, że on miał swój gniew do kogoś, do ludzi, do swojego narodu, do Bożego narodu. Nie, to był gniew Pana za odstępstwo Bożego narodu. Innym słowem, on mówił bardzo ostro. Bardzo ostro, bardzo zdecydowanie. Nie szedł na żaden kompromis. Bóg nigdy nie idzie na kompromis. Bóg mówi tak, tak, nie, nie. Historia podaje, że Jeremiasz działał około 40 lat. I można powiedzieć, historia również podaje, że odszedł Jeremiasz tak jakby w cień swojego życia, czystej ziemi, cicho, bez żadnej czci, bez żadnej chwały. Nie zapalono jemu żadnego ognia, nie uczczono go jak bohatera jakiegoś, a przecież on był tym, który chciał ratować i czynił to do końca. Być może zapomniany był, być może opuszczony. Jaki był jego kres, nie wiemy. Natomiast wiemy, że wpływ proroczego nauczania był ogromny i rozciągający się na stulecia. Dlatego również i dzisiaj my możemy z tego korzystać. Jest wielka tam nauka dla dzisiejszego również Kościoła. To, co Jeremiasz powiedział o przymierzu, powtarzać będzie za nim Ezechiel, Deutero, Izajasz potwierdzi, że to przymierze rozciąga się na narody, nie tylko na jeden naród. Malachiasz zapowie pośrednika, którym stanie się Jezus Chrystus. Także sam Pan Jezus będzie nieraz nawiązywał do Jeremiasza w Ewangelii. Może znaleźć takie miejsce. Jakie więc nauki możemy wyciągnąć z Jeremiasza? Czego Jeremiasz dzisiaj mnie uczy? Co Bóg przez niego chce mnie dzisiaj nauczyć? Po pierwsze, że człowiek ma wolną wolę. Możliwość rozróżniania dobra od zła i skłonność zarówno do jednego, jak i do drugiego. Prawda? Każdy z nas. Każdy jeden. Dlatego czasem, pomimo tego, że jesteśmy wierzącymi, nawróconymi, czasami zrobimy coś złego, dlatego że mamy wolną wolę. Mamy wolną wolę. To nie jest wina kogoś, wina jest nasza, jeżeli coś zrobimy złego. A więc Jeremiasz to chce nas uczyć. Kiedy patrzymy na Boży naród, Bóg nie odebrał im wolnej woli. Bóg mógłby, ale Bóg tego nie zrobił. Bóg mógłby zatrzymać ich w tym bałwochwalstwie i odebrać im możliwość wybierania dobra i zła, ale Bóg tak nie działa. Bóg tego nie narusza. I Bóg nigdy tego nie naruszy dla człowieka, bo dał dla człowieka wolną wolę, wybór, możliwości. Musimy też przyjąć, że Bóg nie może dokonywać wyboru za człowieka. Czasami niektórzy ludzie właśnie tak niektóre rzeczy rozumieją. Niestety, to jest nasz wybór, to jest twój wybór. Czy dobry, czy zły. Oczywiście, on jest inspirowany, jest, ale to jest twój i mój wybór. A więc Bóg nie wybiera wyboru za ciebie czy za mnie. Bóg może powiedzieć jego życzenie, co jest najlepsze dla ciebie i dla mnie, ale ty musisz zdecydować i ja muszę zdecydować. Zarówno pojedynczy człowiek, jak i grupy ludzkie i całe narody ponoszą konsekwencje swoich wyborów. I niestety jest to prawdą. I czasami ludzie, nawet jak się nawrócą i chcą uciekać od konsekwencji, po prostu nie wiem, czy nie rozumieją, czy nie wiedzą, że jest to niemożliwe. Jest to zawsze tak i zawsze tak będzie. Dla wierzących i dla niewierzących. Dla nawróconych i nie. Konsekwencje człowiek zawsze ponosi swoich wyborów. Zawsze, aż do śmierci. Czyny ludzkie mają skutki, a złe czyny mają złe skutki. I żadna interwencja boska nie jest do tego potrzebna. Czasami jeszcze ludzie wtrącają Boga i mówią, że to chyba Bóg pokarał. Człowiek często sam siebie karze. Bóg chce naszego szczęścia. Oczywiście, jeżeli ja na siłę idę w zło, Bóg mnie na siłę nie zatrzyma. Bóg mówi, zatrzymaj się, bo umrzesz. Ale jeżeli ja nie usłucham, czy nie zatrzymam się, to rzeczywiście umrę. Czynić źle jednocześnie nie zmieniając swojego zachowania, uciekać się do rytuałów czy pobożności, by uniknąć konsekwencji, to na nic. A więc nie chodzi tu o kościelnictwo, nie chodzi tu o pobożność kościelną, o coś takiego. Absolutnie to na nic się nie zda. Konsekwencje za nasze czyny każdy je ponosi. A więc jeżeli mamy jakieś konsekwencje, co ja zrobiłem 10 lat temu, 5 lat temu, 15 lat temu, czy wczoraj, konsekwencje. Ja nie mówię tu o przebaczeniu, czy nie o przebaczeniu. Bóg przebacza, to jest całkiem coś innego. Konsekwencje zawsze one będą szły za nami w ślad. To prorok nas uczy. Po drugie, prorok Jeremiasz rozszerza horyzont naszego sumienia. To, co właśnie on czynił, Bóg mówił przez jego usta do Bożego narodu. Chce nas uświadomić, że Bóg towarzyszy nam w naszych wyborach między dobrem i złem, a więc Bóg jest w tym. Bóg nie jest za daleko. On widzi to wszystko. On, innym słowem, jest blisko. On towarzyszy w naszych wyborach między dobrem i złem i w zmaganiach z następstwami tych wyborów. Jeremiasz jasno mówi o etycznym mechanizmie, wedle którego działa świat. Zły wybór przynosi złe skutki nie tylko tym, którzy źle postąpili, ale uruchamia lawinę konsekwencji według słów. Ojcowie pożywali jagody cierpkie, a zęby synów ścierpły. Ale kara dotyczy tylko tych, którzy uczynili zło, na których spadły konsekwencje cudzego grzechu. Rozumiemy? Na przykład konsekwencje mojego grzechu nawet mogą sięgnąć moich dzieci. Nie kara. Kara mnie sięga. Ale konsekwencje mogą sięgnąć nawet moich dzieci. Takie jest życie na tej ziemi. A więc jeżeli my źle coś decydujemy, mamy wybór i podejmujemy złe kroki, to za nasz grzech, za nasz czyn, za nasze odejście od Boga, jak się tu mówi, my sami ściągamy karę na siebie, jest, ale konsekwencje często one mają wpływ dalej. One idą dalej, one uderzają na całą rodzinę. Drobny przykład. O, tato, pijak, upił się, przyszedł do domu. Konsekwencje uderzają całą rodzinę, bo nim przyszedł z pracy do domu, ja byłem świadkiem naocznym, to tato przepił całą pensję miesięczną, a później dzieci nie miały co jeść. Żona przychodziła do mojego taty, panie Malinowski, nie płać, nie wypłacaj pieniędzy dla mojego męża, bo nim on do domu przyjdzie, on przepije. A więc konsekwencje idą daleko. I tak samo w kościele. Na przykład jeżeli, nie daj Boże, jeżeli coś złego ktoś zrobi w kościele, on ściągnie na siebie karę. On ściągnie na siebie karę, ale konsekwencje często idą dalej i uderzają całe grono. Dlatego, że ludzie już wiedzą, z zewnątrz ludzie wiedzą, czasami nawet się śmieją niektórzy z takiego i z takiego kościoła. Nawet mam na myśli zwłaszcza ateiści albo ci, co chcą oczernić jakiś kościół. Dlatego, że taki i taki pastor jeden, on coś źle zrobił, ale on z tego kościoła i oni oczerniają, rzucają czarne na cały kościół. To są konsekwencje. Teraz po trzecie, czego Jeremiasz uczy? Jeremiasz uczy świadomość więzi, jaka się rodzi między powołującym a powołanym. Świadomość więzi. Jeżeli tą więź źle potraktujemy, to zastąpimy ją ucieczką od zobowiązania. Tego Jeremiasz uczy. Ktoś powie, jestem za młody, akurat taki zwrot użył Jeremiasz. A drugi powie, jestem za stary, A trzeci powie, nie jestem mówcą, Jeremiasz również tym się tłumaczył. Ale zapamiętajmy, że każda więź nas łączy. Każda więź nas łączy. To nie jest przyklejenie się. Jest więź. Jeremiasz był bardzo mocno związany z Bogiem, który go powołał. On nie tylko przystał do Boga, ale on był bardzo mocno związany. Jest to wielka różnica. Nie tak łatwo można wtedy to przerwać. Nie tak łatwo nastąpi odejście. Nie tak łatwo nastąpi rezygnacja. Nie tak łatwo nastąpi coś nie tak. Dlatego, że to jest związane. To nie jest przyklejenie tylko, ale to jest związane. Jeremiasz tego uczy. A więc każda więź łączy. I w przypadku więzi z Bogiem ma ona specyficzny charakter, bo jest to więź naznaczona wiernością. I my mówimy o wierności. Wiernością. I kiedy śledzimy życie i misję Jeremiasza, czytając tą księgę, widzimy właśnie tam, jak bardzo mocno ta wierność wychodzi na wierzch. Bóg wezwał Jeremiasza i oznajmił mu istniejącą między nimi więź. Bóg to czyni. Bóg nie mówi, przyjdź do mnie, jak tylko masz potrzebę, a Bóg mówi, przyjdź do mnie i zostań ze mną i bądź ze mną. Jest to wielka różnica. Bądź ze mną. Złącz się ze mną. Zapytajmy się siebie, dzisiaj jaka moja jest więź z Bogiem? Jaka dzisiaj jest moja więź z Bogiem? Po czwarte, Słowo Boże ze swoją mocą było punktem zwrotnym w życiu Jeremiasza. To nie przyjście tylko i powiedzenie, co Bóg dla mnie powiedział do Bożego narodu, czy nawet i do króla. Ale Słowo Boże ze swoją mocą było punktem zwrotnym w życiu Jeremiasza. Jeremiasz nigdy by nie miał odwagi pójść i powiedzieć prosto w oczy królowi i innym to, co on powiedział. Ale Słowo Boże dokonało w nim ten punkt zwrotny. Boga Słowo stało się punktem zwrotnym. Ono było tą mocą Jego. W momencie objawienia Jeremiaszowi misji prorockiej przeżył wzruszenie. To nie było tylko nawróciłem się czy nie, tak myślę. To nie było tego rodzaju. Jeremiasz był gotowy umrzeć i omalże, że umarł za swoją misję. Ale on nie cofnął się ani na lewo, ani na prawo, ani do tyłu, ani gdzieś w bok. Ale on stał mocno. Jeremiasz wiedział, kto go powołał i do czego. Jeremiasz uświadomił sobie odwieczną przynależność do Boga. Odwieczną. Nie tylko na jakiś krótki okres, jak będzie dobrze, ale raz na zawsze, na całe życie, na całą wieczność. I odkrył sens swego życia w wypełnieniu powierzonej mu misji. Jaki twój sens życia jest? Po co jesteś na ziemi? Czasami myślimy, żeby zarobić więcej czy mniej, większy dom czy mniejszy. To są takie drobnostki, o które ja się nawet nie pytam. To jest normalne życie. Ale sens, konkretny sens życia człowiek może tylko otrzymać od Boga. I Bóg zawsze pokaże, w jakim kierunku ten sens zdąża i co Bóg pragnie dokonać w tobie i przez ciebie. I to Jeremiasz dokonał. On to przeżył. Bóg w jego życiu to uczynił. A więc jego posłannictwo nie ogranicza się do ludzkich możliwości. Nie do tego, co Jeremiasz mógł, ale do tego, co Bóg mógł. A Bóg wszystko może. Gdy Jeremiasz stał się posłanym od samego Boga, nie musiał się martwić, jak przemawiać. Co będę mówił? Mów to, co Bóg ci dał. To mów. Jeremiasz to czynił. To praktykował i doświadczał niesamowitych rzeczy. Pomimo tego, że był przeciwko wszystkim, ale wszyscy nie mogli go zwalczyć. Nie mogli go zwalczyć, dlatego że był ten, który jego wysłał. Był z nim. I to słowo, które on mówił, to tak jakby sam Bóg mówił przez niego. Oto kładę moje słowa w twoje usta. ten fakt usuwa zastrzeżenia Jeremiasza co do własnych zdolności i umiejętności. Jednocześnie otwiera go na współpracę z Bogiem. Bóg mówi, oto kładę. Nie człowiek, ale Bóg to dokonał. I tego nas Jeremiasz uczy. I piąty punkt, jak być rzecznikiem Pana Boga, nie posiadając żadnych dodatkowych narzędzi. Praktycznie został wysłany bez niczego, jako prorok narodów. Jedyne, co miał do dyspozycji, to możliwość przepowiadania Słowa Bożego. To miał Jeremiasz i to otrzymał od Boga. Powołanie było dla niego odkryciem prawdy o tym, iż sensem jego egzystencji jest wypełnienie Bożego wezwania. To jest jego treścią życia i to jest jego celem, aby wypełnić to, do czego Bóg go powołał. On uczy, jak być rzecznikiem Pana Boga. Bez niego Jeremiasz straciłby grunt pod nogami, ale on nie tracił gruntu pod nogami, bo on nie szedł sam. On nie szedł w swoim imieniu i on nie głosił swoje słowa, dlatego że miał zawsze grunt. Stał na tym gruncie i nie chwiał się, pomimo tego, że tak szumiało wokół niego. Innymi słowy, doświadczenie Boga stało się fundamentem życia z wieloma jego wymiarami, włącznie z aspektem uczuciowym. On również nie tylko wiedział, miał informacje o Bogu, nie tylko miał słowo od Boga, ale on odczuwał tego Boga. On wiedział, że jest on w nim, że on go wypełnia, że on go nie opuszcza. Dlatego wszystko mógł tyle przejść. W tym wszystkim Jeremiasz pojmuje pewnego rodzaju jedność egzystencji i powołania, życie i służba, w której odnajdywał obecność Bożą i działanie Boże. Ta wzorcowa niejako wierność powołania zachwyca i buduje. Jeremiasz nie tylko głosi słowo Pana, ale żyje nim na co dzień. I to jest właśnie różnica. On nie potrafił inaczej żyć, ale on musiał mówić to słowo od Boga, bo to słowo było jego życiem. On nie tylko przygotowywał się, tak jak dzisiaj większość kaznodziei, włącznie ze mną. Ja mogę całe życie, czy cały tydzień żyć, ja mówię to obrazowo, abyście zrozumieli mój punkt, żyć jakkolwiek, a w niedzielę się przygotować. No, Jeremiasz tego nie robił. On żył na co dzień. W każdej porze, każdego dnia on miał słowo od Boga i on żył tym słowem. To słowo było jego życiem. Jeremiasz jest na każdym kroku prowokowany. Jest, ale nie rozczula się nad sobą. A czy ty to robisz? Stara się wiernie odczytać wolę Bożą w kontekście skłóconego miasta, oddającego cześć bożkom i zgubionego, upokorzonego i okaleczonego. Ukazuje, co to znaczy być głosem prorockim. Nie co znaczy nazywać się prorokiem, ale być głosem prorockim. I w jaki sposób można tego dokonać? Mieć pasję Jeremiasza. Bezkompromisowość i niezłomna wierność słowu. Nieść ludziom pociechę, która jest głównym przesłaniem tej księgi. Proroctwo to pomaga nam zrozumieć, że najważniejsze wartości to wartości duchowe. Poddanie się zawsze z ufnością działaniu Bożemu. Nie tylko kiedy ja zechcę, ale zawsze. Nawet w sytuacjach trudnych i bolesnych. Jeremiasz również uczy, szósty punkt, nas otwartości i bycia sobą. Człowiek Boży, Jeremiasz, pokazuje nam, jak być powołanym, jak móc zaczynać każdego dnia ciągle od nowa, mając przed oczyma pierwotne powołanie, bez zniechęcania się i bez udawania, że nie mamy kryzysu w życiu. Każdy je ma i nawet Jeremiasz je przechodził. Ale on był sobą. Dlatego to wszystko mówił przed Bogiem, Nawet Bóg go nie pytał, ale on mówił dokładnie, co czuje, jak on to czuje. A więc on przechodził kryzysy. Jeremiasz pokazuje możliwość zaakceptowania nawet porażek i kryzysów oraz wskazuje drogi wyjścia. Wszystkim jednak daje jasno do zrozumienia, iż bez kontaktu z żywym Słowem Boga daleko nie zajdziemy. Jeremiasz tego uczy. Jeremiasz wiedział, co to znaczy Słowo Boga, co ono uczyni w jego życiu, co ono czyniło w jego życiu i kim ono go czyniło. Tego młodego, niedoświadczonego uczyniło w mocnego, silnego, jak warownia był. To czyniło Boże Słowo i obecność Boga w jego życiu. Wszystkim jednak daje jasno do zrozumienia Jeremiasz, że bez kontaktu z żywym Słowem Boga daleko nie zajdziemy. Jaki twój kontakt jest ze Słowem Boga? Jeremiasz w obrazie gałązki migdałowej odkrywał Bożą opiekę i pomoc, a w obrazie kipiącego kotła swoje słabości. Każdy z nas staje przed pytaniem, czy potrafię oddać Panu Bogu na drodze własnego powołania do świętości moje największe niewierności i czy staram się zadbać o moją osobistą więź z Bogiem, by mogła mnie ona kształtować na wzór i podobieństwo powołującego. Tego nas uczy Jeremiasz. To nie był zwykły kaznodzieja. To był mąż Boga. Żył słowem, nie tylko kiedy mówił, ale żył tym słowem, nim mówił i potem jak mówił. On żył nim zawsze. I ostatni punkt, siódmy. Pielęgnacja i świeżość piękno powołania. Jak istotne jest to, kochani. Nie można żyć, co kiedyś było, jak że Bóg mnie zbawił, ja się nawróciłem, taki gorący byłem dla Boga, angażowałem się i miałem czas dla Niego i tak wiele byłem zaangażowany, ale dzisiaj jak jest z Tobą i ze mną. A więc pielęgnacja, świeżość i piękno powołania. Jeremiasz tego uczy nas w swojej księdze. Charakterystyczna jest dla Jeremiasza relacja między życiem a modlitwą wypływającą z nieustannego wsłuchiwania się w Słowo Boże. Dzięki temu, można powiedzieć, Jeremiasz uniknął kryzysu modlitwy. Jeżeli człowiek wierzący, a szczególnie ten, który go Bóg powołał do służby, do głoszenia słowa, zaniedba to i przechodzić będzie kryzys modlitwy, on nie będzie miał co do powiedzenia. Nawet jeżeli będzie głosił słowo, ono będzie suche, bez Bożego pokrepienia. On musi czuwać nad tym, aby nie przechodzić kryzysu modlitwy. I dlatego Jeremiasz zachował świeżość i piękno powołania. On jest wspaniałym dzisiaj przykładem i powinien porywać nasze serca. W zmieniającym się wokół niego świecie i w starzejącym się Jeremiaszu wciąż wybrzmiewa zachwyt łaski początków. Pierwszego spotkania z Bogiem powołującym go. Prorok Jeremiasz uczy nas, abyśmy dbali o naszą intymną, osobistą relację z naszym Panem. Źródłem powołania taka relacja wymaga od nas więzi osobistej z Bogiem opartej na wierności. Tam jest pokazana moja wierność przed Bogiem. Taka relacja wymaga od nas więzi osobistej z Bogiem opartej na wierności, posłuszeństwie i zależności od Pana. Zawsze zdajemy sobie sprawę, że bez Niego ja nic nie zrobię. Że ja nie mogę nic robić bez Niego. Wydaje się, iż wewnętrzny ogień, który odczuwał Jeremiasz, mógłby być porównany do pasji. To właśnie ten element u proroka nie pozwalał mu się poddawać. Widać w nim to było. Ale był jak sprężyna napędowa jego działania i nieustannej gotowości do wypełniania Bożej misji. Jak często jest tak, że Bóg powołał kogoś i ktoś w swoim okresie, zwłaszcza na początku, był taki gorliwy dla Pana. ale później gdzieś tam zagubił się w tym wszystkim. Bóg dzisiaj pyta przez Jeremiasza, czy pielęgnujesz świeżość swojego i piękno powołania. Sylwetka proroka Jeremiasza przemawia zarówno do tych, którzy szukają swojego miejsca na ziemi i rozeznają powołanie, jak i do tych, którzy już odpowiedzieli na wezwanie Boże. Jeremiasz zajęty jest oczyszczeniem serca, swojego serca, oswobodzeniu go z wszelkiej zależności po to, aby wypełnić wolę Bożą. Jak bardzo jest to istotne. Jednych uczy pokory w pokonywaniu trudności życia duchowego, a drugich przypomina o nieustannym odkurzaniu pierwotnego entuzjazmu i motywacji do wypełnienia Bożej misji. Jeremiasz po tak wielu przykrych doświadczeniach, które zaznał w swoim życiu, potrafił jednak dostrzec ważną Bożą prawdę, że Bóg jest zawsze wierny. I dlatego to tak mocno trzymało wierność Jeremiasza w stosunku do Boga. Ta Boża prawda była siłą i mocą dla wierności Jeremiasza. I dlatego też mógł wypowiedzieć tak wzniosłe słowa. Po tych wszystkich doświadczeniach Jeremiasz był w stanie takie słowa powiedzieć. I kiedy je czytam, zadziwiają mnie one. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Ten, który był w bagnie, ten, któremu śmierć zaglądała w oczy wielokrotnie, ten, któremu zabronione było prawo wstępu do świątyni, ten, który był odrzucony i pogardzony przez wszystkich, wiedział jedno, że ten najważniejszy, jedyny święty Bóg, wierny, jest ciągle z nim. I dlatego Jeremiasz mógł zachować swoją wierność w stosunku do Boga. Kiedy przechodzisz jakiś problem, jakąś troskę, jakiś kłopot w swoim życiu, zastanów się teraz i powiedz tak szczerze przed sobą. Czy możesz wypowiedzieć te słowa? Czy mówisz, co się stało, jak się stało i jeszcze obwiniasz wszystkich i wokół siebie i nawet samego Boga? Kiedy patrzę na te słowa, które Jeremiasz powiedział po tym wszystkim, co on przeżył, zadziwiają mnie. Jest to wielka lekcja i nauka, jak być wiernym naprawdę w swoim powołaniu. I życzę sobie i każdemu z was, abyśmy nie tylko wiedzieli, jak być, ale abyśmy byli. Powstańmy do modlitwy. Halleluja. Boże Święty, my dziękujemy Tobie, że Ty jesteś wielki, wspaniały, ciągle niezmienny, wierny. Halleluja. Panie, dziękuję Tobie również za tą lekcję, za tą naukę. Kiedy śledzimy życie Jeremiasza, Twojego pomazańca, którego powołałeś, jak bardzo przez niego również chcesz dzisiaj uczyć nas, pokazywać nam w naszym życiu. Dziękujemy Tobie, Panie, za to przypomnienie, że zwracasz dzisiaj uwagę, abyśmy zadbali o naszą duchowość, o naszą czystość wewnętrzną, o nasz stan wewnętrzny, o naszą wierność Tobie. Panie, abyśmy zadbali o to, że to, do czego Ty nas powołałeś i te słowa, które Ty wypełniłeś w nasze wnętrze, które dałeś, włożyłeś w nasze usta, że te słowa my mamy wypowiadać w każdym czasie, nawet gdyby wszyscy byli przeciwko nas. Panie, to Jeremiasz doświadczył, ale on nie ostał, on nie cofnął się. On zawsze ufał Tobie, że Ty jesteś z nim i Ty pomożesz mu. I tak się stało. Panie, dlatego dziękuję Tobie. Dzisiaj proszę Ciebie, Panie, aby Twój Duch Święty wyposażył, aby On napełnił każde usta, każde serce, każdego z nas Twoim słowem, tym duchowym entuzjazmem, Panie, aby On porwał nasze serce, aby On porwał nas w swoje objęcia, abyśmy nie tylko, Panie, wiedzieli o Tobie, nie tylko mówili o Tobie, ale abyśmy żyli Twoim życiem. Halleluja! Abyśmy żyli dla Ciebie, Panie. Aby ludzie, którzy żyją wokół nas, mogli widzieć zmiany w naszym życiu. Aby mogli doświadczać Twojego działania, Twojej mocy w naszym życiu. Halleluja! O to Ciebie, Panie, proszę. W imieniu Jezusa Chrystusa niechaj Twój Duch Święty tchnie na każdego z nas. Abyśmy byli silni, nawet kiedy przychodzą różne doświadczenia, różne opory, Panie, kiedy różne przeszkody przychodzą, abyśmy nigdy nie cofali się do tyłu. Abyśmy zawsze zdawali sprawę, że Ty nas powołałeś, nie człowiek. Że Ty nas upoważniłeś, że Ty nam dałeś słowo, Panie, i my chcemy wykonać Twoją wolę. Dlatego dziękujemy Tobie, Jezu. Uwielbiamy Twoje imię. Ja proszę Ciebie, Panie, abyś Ty w tym Kościele działał przez moc Ducha Świętego. Abyś powołał tych, którzy będą, Panie, chwalić Ciebie w duchu i w prawdzie. Którzy będą głosić Twoje słowo o każdym czasie i jakiekolwiek słowo Ty włożysz w ich usta, Panie. Ja proszę Ciebie, abyś powołał Jeremiaszów na tym miejscu. Halleluja. Ludzi, którzy dzisiaj być może są gdzieś tam w cieniu, którzy są niedostrzeżeni. Ja proszę Ciebie, abyś powołał tych, którzy być może są jeszcze na ulicy dzisiaj i nie znają Ciebie, ale abyś ich zbawił i powołał, i abyś ich używał. Wśród naszej Polonii prosimy Ciebie, Panie, chcemy przebudzenia w Twoim Kościele. Chcemy i potrzebujemy przebudzenia wśród nas, halleluja, na tym miejscu. Dlatego niechaj Duch Święty dokona Twojego dzieła w życiu naszym. Halleluja, ze względu na Ciebie, abyś Ty był wielki, potężny, bo taki jesteś. Bądź Tobie cześć i uwielbienie. Halleluja. Uwielbiamy Ciebie, wywyższamy. Dziękujemy Tobie. Halleluja. Dziękujemy Tobie, Panie. I teraz, kiedy będziemy się rozchodzić w naszych domach i również, czy kiedy będziemy mieli teraz ten czas, Panie, tutaj wspólnych rozmów, czy jakiegoś poczęstunku, aby on był również błogosławieństwem. Spraw, Panie, abyśmy nauczyli się rozmawiać o tych rzeczach, które budują. Abyśmy mówili o tych rzeczach, które przynoszą Tobie chwałę. A nawet jeżeli zachodzi potrzeba, że mówimy o tych rzeczach, które są być może bolączką dla kogoś, które być może są jakąś niemiłe, ale abyśmy to czynili jak najbardziej w Boży sposób. Abyśmy kierowani byli Twoim duchem i Twoją miłością. Abyśmy, Panie, nauczyli się mówić, kiedy mamy mówić i milczyć, kiedy mamy milczyć. W imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Tobie. Amen.